wojska minęły Konstantynów i zatrzymały się w Rosłowcach. Wyliczył bowiem książę, iż gdy Korycki Osiński powezmą wiadomość o wzięciu polonnego, muszą na Rosłowce się cofać, a jeśli nieprzyjaciel zechce ich gonić, to niespodzianie między całą siłą książęcą jakoby w pułapkę wpadnie i tym pewniej klęskę poniesie. Jakoż przewidywania te spełniły się w większej części. Wojska zajęły pozycje i stały cicho w gotowości do bitwy. Większe i mniejsze podjazdy rozeszły się na wszystkie strony z obozu. Książę zaś z kilku pułkami stanął we wsi i czekał. Aż wieczorem Tatarzy Wierszula dali znać, iż od strony Konstantynowa zbliża się jakaś piechota. Usłyszawszy to, książę wyszedł przed drzwi swojej kwatery w otoczeniu oficerów, a z nimi kilkadziesiąt znaczniejszego towarzystwa, by patrzeć na owo wejście. Tymczasem pułki, oznajmiwszy się odgłosem trąb, zatrzymały się przede wsią, a dwaj pułkownicy biegli co prędzej zadyszani przed księcia, aby mu służby swoje ofiarować. Byli to Osiński i Korycki. Ujrzawszy Wiśniowieckiego, a przy nim wspaniałą świtę rycerstwa, zmieszali się bardzo, niepewni przyjęcia, i skłoniwszy się nisko, czekali w milczeniu, co powie. Fortuna kolem się toczy i pysznych poniża, rzekł książę. Nie chcieliście, waszmościowie, przyjść na zaprosiny nasze, teraz zaś sami przychodzicie. Wasza książęca mość, rzekł śmiało Osiński. Duszą całą chcieliśmy pod waszą książęcą mością służyć, ale zakaz był wyraźny. Kto go wydał, niech zań odpowiada. My prosim o przebaczenie, choć niewinni, bo jako wojskowi musieliśmy słuchać i milczeć. To książę Dominik rozkaz odwołał? Pytał książę. Rozkaz nie został odwołany, rzekł Osiński. Ale już nas nie obowiązuje, gdyż jedyny ratunek i ocalenie wojsk naszych w łasce waszej książęcej mości, pod którego komendą odtąd żyć, służyć i umierać chcemy. Słowa te, pełne siły męskiej i postać Osińskiego, jak najlepsze wywarły na księciu i towarzyszach wrażenie. Był to bowiem słynny żołnierz i choć młody jeszcze, bo nie więcej 40 lat liczył, pełen już wojennej praktyki, której w armiach cudzoziemskich nabył. Każde żołnierskie oko spoczywało też na nim chętnie. Wysoki, prosty jak trzcina, z podczesanym do góry żółtym wąsem i szwedzką brodą, strojem i postawą przypominał zupełnie pułkowników z 30-letniej wojny. Korycki z pochodzenia Tatar niczym do niego nie był podobny. Małego wzrostu i krępy, spojrzenie miał posępne i dziwnie wyglądał w cudzoziemskim ubiorze, nielicującym z jego wschodnimi rysami. Dowodził pułkiem niemieckiej wybranej piechoty i słynął zarówno z męstwa, jak z mrukliwości i żelaznej dyscypliny, w której żołnierzy swych utrzymywał. — Czekamy rozkazów waszej książęcej mości — rzekł Osiński. — Dziękuję za rezolucję waszmościów, a usługi przyjmuję. Wiem, iż żołnierz słuchać musi, a jeślim po waściów posyłał, to dlatego, żem o zakazie nie wiedział. Niejedną odtąd złą i dobrą chwilę z sobą przeżyjemy, ale spodziewam się także, iż waszmościowie radzi będziecie z nowej służby. Byliś wasza książęca mość był z Nazrat i z naszych pułków. Dobrze, rzekł książę. Daleko nieprzyjaciel za wami, podjazdy blisko, ale główna siła dopiero na rano, by tu zdążyć mogła. Dobrze, wtedy mamy czas. Każcież waszmościowie przejść waszym pułkom przez Majdan, niech je zobaczę, abym poznał, jakiego to przywiedliście mi żołnierza i czy siła będzie z nim można dokazać. Pułkownicy wrócili do pułków i w kilka pacierzy weszli na ich czele do obozu. Towarzystwo spod górnych chorągi książęcych sypnęło się jak mrowie, aby widzieć nowych towarzyszów. Szła więc naprzód dragonia królewska pod kapitanem Gizą w ciężkich hełmach szwedzkich z wysokimi grzebieniami. Konie pod nimi podolskie, ale dobrane i dobrze wypasione. Żołnierz świeży, wypoczęty, w jaskrawej i błyszczącej odzieży, wspaniale na pozór odbijał od wymizerowanych regimentów książęcych, odzianych w podartą i wyplowialą od deszczów i słońca barwę. Za nimi szedł z pułkiem Osiński, w końcu Korycki. Szmer pochwalny rozległ się między książęcym rycerstwem na widok głębokich szeregów niemieckich. Kolety na nich jednostajne, czerwone, na ramionach połyskujące muszkiety. Szli po 30 w rzędzie, krokiem jednostajnym, jakby szedł jeden człowiek, silnym i grzmiącym. A wszystko chłopy rosłe, pleczyste, żołnierz stary, który w niejednym kraju i niejednym ogniu bywał. Po większej części weterani z 30-letniej wojny, sprawni, karni i doświadczeni. Gdy nadeszli przed księcia, Osiński krzyknął – halt! I pułk zatrzymał się jak w ziemię wkopany. Oficerowie podnieśli trzciny do góry, a chorąży zniósł chorągiew i chwiejąc nią, po trzykroć zniżył ją przed księciem. – Forwards! – zawołał Osiński. – Forwards! – powtórzyli oficerowie i pułk ruszył znów naprzód. Tak samo, a niemal jeszcze sprawniej, zaprezentował swoich Korycki, na który widok uradowały się wszystkie serca żołnierskie, a Jeremi, znawca nad znawcami, aż się w boki wsparł z zadowolenia i patrzył i uśmiechał się, bo właśnie piechoty mu brakło, a pewien był, że lepszej trudno by mu było w całym świecie znaleźć. Czuł się też na siłach wzmożony i spodziewał się wielkich dzieł wojennych dokonać. Towarzystwo zaś rozmawiało o różnych rzeczach wojskowych i rozmaitych żołnierzach, których po świecie widzieć można. Dobra jest piechota zaporoska, szczególnie do obrony zza okopu, mówił pan Śleszyński. Ale ci jej wytrzymają, bo wyćwiczęsi. Bo wiele lepsi, odparł pan Migurski. Wszelako to ciężki lud, rzecze pan Wierszuł. Żeby tak na mnie, podjąłbym się z moimi Tatary we dwa dni tak ich zmorzyć, że trzeciego już bym ich jako barany mógł wyrzynać. A co waś gadasz, Niemcy dobrzy żołnierze. A na to ozwał się pan Longinus podbipięta swoją śpiewną litewską mową. Jak to Bóg w miłosierdziu swoim różne nacje różnymi cnotami obdarzył. Jako słyszałem, nie masz w świecie nad naszą jazdę, a znowu ani nasza, ani węgierska piechota porównać się z niemiecką nie może. Bo Bóg jest sprawiedliwy, rzecze na to pan Zagloba. Waści na przykład dał wielką fortunę, wielki miecz i ciężką rękę, a za to mały dowcip. Już się do niego przypił jak końska pijawka, rzekł śmiejąc się pan Skrzetuski. A pan podbipięta oczy zmrużył i rzekł ze zwykłą sobie słodyczą. Słuchać, chatko, waści dał język panu za długi. Jeśli utrzymujesz, że źle zrobił, dając mi taki, jaki mam, tedy pójdziesz do piekla razem ze swoją czystością, bo woli jego chcesz kontrować. Ot, kto tam waści przygada? Gadasz i gadasz. A wiesz, że wać pan, czym człowiek różni się od zwierząt? A czym? Oto rozumem i mową. Ot, dał, że mu dał, rzecze pułkownik Mokrski. Jeżeli tedy, waćpan, nie pojmujesz, dlaczego w Polsce najlepsza jazda, a u Niemców piechota, to ja ci to wytłumaczę. No, dlaczego? Dlaczego? Spytało kilka głosów. Oto, gdy Pan Bóg konia stworzył, przyprowadził go przed ludzi, żeby zaś jego dzieło chwalili. A na brzegu stał Niemiec, jako to się oni wszędy wcisnął. Pokazuje tedy Pan Bóg konia i pyta się Niemca, co to jest? A Niemiec na to, pfert! Co? Powiada stwórca. To ty na moje dzieło pfe mówisz? A nie będziesz ty za to plucho na tym stworzeniu jeździł. A jeśli będziesz, to kiepsko. To rzekłszy Polakowi konia darował. Oto dlaczego polska jazda najlepsza, a zaś Niemcy, jak poczęli piechotą za Panem Bogiem dralować, a przepraszać, tak się na najlepszą piechotę wyrobili. Bardzoś tu waść misternie wykalkulował, rzekł pan podbipięta. Dalszą rozmowę przerwali nowi goście, nadbiegli z doniesieniem, iż jeszcze jakieś wojsko do obozu się zbliża, które nie może być kozackie, bo nie od Konstantynowa, ale całkiem z innej strony, od rzeki Zbrucza nadciąga. Jakoż we 2 godziny później weszły te chorągwie z takim grzmieniem trąb i bębnów, że aż książę się rozgniewał i posłał do nich rozkaz, by byli cicho, bo nieprzyjaciel w pobliżu. Pokazało się, iż był to pan strażnik koronny Samuel Laszcz, sławny zresztą awanturnik, krzywdziciel, warchol i zabijaka, ale żołnierz wielki. Wiódł on 800 ludzi takiego jak sam pokroju, częścią szlachty, częścią kozaków, którzy by wszyscy na dobrą sprawę wisieć powinni. Ale książę Jeremi nie zrażał się swawolą tego żołnierstwa, dufając, że w jego ręku zmienić się na pokorne owieczki muszą, a zaś zaciekłością i męstwem inne braki nagrodzą. Był to tedy szczęśliwy dzień. Wczoraj jeszcze książę, zagrożony odejściem wojewody kijowskiego, już był postanowił wojnę aż do chwili przybytku sił zawiesić i do spokojniejszego kraju się na czas jakiś uchylić. Dziś stał znowu na czele blisku 12-tysięcznej armii, a choć Krzywonos 5 razy tyle liczył, jednak ze względu, iż większość wojsk zbuntowanych składała się z czerni, obie siły zarówno poczytywane być mogły. Teraz też książę już ani myślał o odpoczynku. Zamknąwszy się z Laszczem, wojewodą kijowskim, Zaćwilichowskim, Machnickim i Osińskim, naradzał się nad dalszą wojną. Krzywonosowi nazajutrz postanowiono wydać bitwę, a gdyby nie nadszedł, tedy mieli iść ku niemu w odwiedziny. Noc zapadła już głęboka, ale od czasu ostatnich deszczów, które pod Machniówką tak bardzo dokuczały żołnierzom, pogoda ustaliła się wyborna. Na ciemnym sklepieniu niebios świecił roje gwiazd złotych. Księżyc wytoczył się wysoko i ubielił wszystkie dachy rosolowskie. W obozie nikt spać nie myślał. Wszyscy odgadli jutrzejszą bitwę i gotowali się do niej, gwarząc po staremu, śpiewając i wielkie sobie rozkosze obiecując. Oficerowie i znaczniejsze towarzystwo, wszyscy w wybornych humorach, zebrali się naokół wielkiego ogniska i zabawiali się szklankami. Mówże zaśwać pan dalej, wołali na zaglobę. Gdyście tedy przez Dniepr przeszli, cóżeście czynili, jakim sposobem dostaliście się do baru? Pan Zagloba wychylił kwartę miodu i rzekł: Set jam nox humida cello precipitat, studentque sidera cadencia somnos, set citantus amor casus cognoscere nostros incipiam. A mości panowie, gdybym zaczął wszystko szczegółowo opowiadać, tedy i 10 nocy by nie starczyło, a pewnie i miodu, bo stare gardło jak stary wóz smarować trzeba. Dość, gdy wać państwu powiem, iżem do Korsunia, do obozu samego Chmielnickiego z Kniaziówną poszedł i z tego piekla bezpiecznie ją wyprowadził. Jezus Maria! — Toś chyba wać pan czarował! — zakrzyknął pan Wolodyjowski. — Co prawda, to czarowałem — odpowiedział pan Zagloba. — Bom się też tego piekielnego kunsztu jeszcze za młodych lat od jednej czarownicy w Azji wyuczył, która, zakochawszy się we mnie, wszystkie arkana czarnoksięskiej sztuki mi dywulgowała. Ale wiele czarować nie mogłem, bo sztuka na sztuka... Pełno tam wróżków i czarownic koło Chmielnickiego. Ci tyle mu diabłów do usług posprowadzali, iż on nimi jak chłopami robi. Spać idzie, to mu diabeł musi buty ściągać. Szaty mu się zakurzą, to je diabli ogonami trzepią. A on jeszcze, gdy pijany, tego lubowego wpysk, że to powiada, źle służysz. Pobożny pan Longinus przeżegnał się i rzekł: z nimi moce piekielne, z nami niebieskie. Byliby też mnie czarni zdradzili przed Chmielnickim, kto mi jest i kogo prowadzę, ale ich pewnym sposobem zaklął, że milczeli. Bałem się też, żeby Chmielnicki mnie nie poznał, bom się z nim w Czechrynie rok temu ze dwa razy u Dopula zetknął. Było też i kilku innych znajomych pułkowników, ale cóż, brzuch mnie spadł, broda wyrosła do pasa, włosy do ramion, przebranie resztę zmieniło, a więc nikt mnie nie poznał. To ziwać pan widział samego Chmielnickiego i mówiłeś z nim? Czym widział Chmielnickiego? O tak, jako waszmościów widzę. Przecie on mnie jako szpiega na Podole wysłał, żebym jego manifesty chłopstwu po drodze rozdawał. Piernacz mnie dał dla bezpieczeństwa od ordy, tak, że już spod Korsunia jechałem wszędzie bezpiecznie. Jak mnie chłopi albo niżowi spotkali, tak ja im piernacz pod nos i mówię: powąchajcie to, dytki, i idźcie do diabła. Kazałem też sobie dawać wszędzie jeść i pić suto. No oni dawali i pod wody także, czemum był rad. Już ciągle na moją niebogę kniaziówną patrzyłem, aby po takich wielkich fatygach i strachu wypoczęła. Mówię tedy wać państwu, że nimem dojechał do baru, to już się tak odżywiła, że mało sobie ludziska tam w barze oczu za nią nie powypatrywali. Jest tam wiele gładkich panien, gdyż się szlachta z dalekich okolic pozjeżdżała, ale takim właśnie do niej, a jak sowom do kraski. Milują ją też ludzie, a i waszmościowie byliby ją miłowali, gdybyście znać mogli. Pewnie, że nie byłoby inaczej, rzekł mały pan Wolodyjowski. Ale czemużeś waszmość aż do baru wędrował? Pytał pan Migurski. Bom sobie powiedział, że nie stanę, póki do bezpiecznego miejsca nie przybędę. Więc też i małym zameczkom nie ufałem, myśląc, że przecie bunt może do nich dojść. A do baru, choćby i doszedł, to by sobie zęby na nim polamał. Tam pan Andrzej Potocki potężnie mur obsadził i tyle dba o chmiela, ile ja o próżną szklankę. Co waszmościowi myślicie, żem źle uczynił, tak daleko od ognia odjeżdżając? A toż mnie pewnie ów bohun gonił, a gdyby był dogonił, tedy, mówię waszmościom, marcepan by ze mnie dla psów zrobił. Wy jego nie znacie, ale ja go znam. Go tam diabli porwą. Póty nie będę miał spokoju, póki jego nie powieszą. O, dajże mu, Boże, tak szczęśliwy koniec. Amen. Pewnie też nikogo sobie tak nie zakarbował jak mnie. I o tym myślę, aż mnie zimno robi. Dlatego to i napitków chętniej teraz zażywam, chociaż z natury pić nie lubię.